Przystąpimy bratersko do rozważania nauki o paschalnej wieczerzy, którą już dawno rozpoczęliśmy. I może zaczniemy od Pisma Świętego 12 rozdziału II Księgi Mojżeszowej. Ostatnio nasze badanie zostało zakończone na wersecie 7, który dotyczyło krwi i mówiło, że wezmą z jego krwi i pomarzą obydwa podwoje i nadproże w domach, gdzie będą spożywać tego baranka. Dalej Bóg powiedział do Mojżesza w ten sposób. Mięso jego, upieczone na ogniu, spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z prześcikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu, w całości. Głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalicie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu, jest to ofiara paschalna dla Pana. I braterstwo, dwa tygodnie temu zastanawialiśmy się właśnie dosyć szeroko nad krwią. Może nie zupełnie zostało dokończone, dlatego rozpoczniemy od takiego pytania. Co się stało lub co zrobiono z pozostałą krwią baranka? Bo odnośnie jego mięsa mamy wyraźnie napisane. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalicie to ogniem. Niby jest tutaj takie pojęcie, nie pozostawiajcie z niego nic do rana. Z niego ta krew należała do baranka. Czy też tutaj się mieści i pojęcie krew? Dlatego stąd pytanie. Co zrobiono z resztą krwi, która pozostała od pokropienia podwoi drzwi? Czy ją tam w jakiś sposób zagospodarowano według zwyczaju żydowskiego? Czy ją wylano, bo były różne zwyczaje, na ziemię? Czy ją spalono? Proszę.
Zastanawialiśmy się, że była wylana na ziemię.
Była wylana na ziemię.
Została wylana na ziemię.
Dziękuję. Czym by to poprzeć? Proszę. Dziękuję. Tak, Żydom było zakazane jedzenie krwi, ale jeszcze coś było innego zakazane, a występuje w baranku. Żydzi mogli jeść tłuszcz z ofiary? Nie wolno było jej jeść ani krwi, ani tłuszczu. A baranek miał tłuszcz? I przeczytaliśmy. Zjedźcie go, ale nie może być surowy, nie może być gotowany, niech będzie upieczony. Krew była przeznaczona na pokropienie. A tłuszcz, każdy baranek ma tłuszcz, więc pozostał w częściach mięsa baranka, który był spożywany. Co zrobiono z krwią, pozostałą krwią? Będzie starszy chwil.
Znaczy ja nie znalazłem w piśmie. Pan, że Pan Bóg powiedział co trzeba zrobić, nie? Bo tak jak Pan powiedział, że z mięsem jest to znacznie powiedziane. To nie spożyjecie, to spalicie on. I jedynie tylko co mogę myśleć tak, no to, że krew, ona miała znaczenie zabezpieczające, jako ofiara z tego baranka, zabezpieczające od zachowania życia, ale sama krew też była uosobieniem nieczystości Izraela. I kwestia tego spożywania powinna być umówione. Więc ja myślę, trzeba się zapomnieć, że była ona wylana na ziemię, tylko nie na ziemię tak wylana i pozostawiona, bo to by były też pozostałości nieczystości. Ogólnie rzecz biorąc kwasu, chociaż to nie jest element kwasu, ale nieczystym to tak traktuje. Więc myślę, że jeżeli już na ziemię, to zakopane. Wykopany dołek z lawa i zasypana, żeby nie było. Ja tak sobie tam mówię taki rozum, ale nie mam żadnego potwierdzenia.
A bardzo Staszku, a co robili Żydzi na przykład za czasów Chrystusa, gdy w świątyni mieli no, dużo tych baranków, było tej dużo krwi. Co z tą krwią było robione?
No też w tym momencie, no, nie myślę, żeby tam były takie miejsca ziemi, z kolei, żeby sobie zachowywali, czy to, żeby... Może też była palona, może też była palona, traktowana jako rozpalenie. Z innymi wnętrznościami, pustościami, pozostałościami. Może razem bardzo, ale to jest tylko tak moje domysły. Dziękuję.
Dziękuję. Brat Staszek Sławiński.
No jedyne znamy powiedzieć. No, możemy przypuszczać, że była wylewana na ziemię. Aczkolwiek nie ma na ten temat, zresztą nie wiem, da się znaleźć naprawdę informacji. Również i w komentarzach żydowskich też nie znalazłem na ten temat informacji. Natomiast na pytanie Zalta, co robiono z krwią, z nadmiarem krwi, która była w świątyni, która się była naturalnym procesem zabijania zwierząt. A więc z moich informacji wynika, że ta krew, która nie była używana przez Stefana do krwienia, które było pojednanie, więc krew, ona z takim specjalnym, składała takim specjalnym, specjalnie zrobioną taką wylienką, wpływała do fotokuceto. To tak naprawdę do Doliny Chino, tam była skierowana i tam zresztą również były palone resztki z ofiar, więc kura i wszystkie wnętrzności też tam były wyrzucane i palone, stąd tam było ciągle pełno dymu. I ta krew codziennie po każdym spełnieniu ofiar była zmywana wodą. Tyle z historii.
Czyli to już było robione za czasów Chrystusa, tak?
Też, tak.
Dziękuję.
I za Salomona, za czasów Salomona, ale również i później, gdy Żydzi w 120, bodajże 7 czy 6 roku przed Chrystusem podnowili system ofiar, to do czasu Pana Jezusa też to się działo. I Pan Jezus w czasie święta namiotów, gdy widział obrządek podobny z tym związany, również mówił o tym, że on jest światłem, że on jest wodą i tak dalej.
Dziękuję. A jeszcze jedno pytanie, braterstwo, trzecie już, dotyczące tego. Czy kojarzy nam się jakaś inna ofiara rozporządzona przez Boga, która by dotyczyła baranka, jedzenia i krwi? Czy Bóg zarządził jakąś inną ofiarę? Jeśli tak, to przy jakiej okoliczności? I gdzie to jest opisane? Że był baranek zabijany, że było dokonanie pokropienia krwią, że był baranek jedzony, nie cały, ale część, lub cały, no nie wiem, może ktoś tego. Czy mamy gdzieś w Biblii o tym opis jakiś? I jest tam opisane, co zrobione z pozostałą krwią. Siostra Krysia Sygnowska.
Thank you. serca i skosła. Ale jeszcze tutaj nie zmieszam, nie przeczytałam. Po prostu nie wiem. Ale przychyliłam się do myśli, że krew była wylewana na ziemię z tego powodu, że odkupieniu podlega to się ziemia. Bo została przyklęta, gdy Bóg przeklął, planta na cierpie, wiosny ci będzie robić. A wiem, że gdy przyjdzie czas restytucji, na pewno wszystkich rzeczy, ziemia zakwitnie, pustynia zakwitnie jak róża. Ziemia wyda plony nawet w sposób literalny, fizyczny, że zaszumi zboże jak Liban. I myślę, że to by wskazywało, że to krew z Bogu, czyli tego naszego Pana, jest spłynęła na ziemię.
Dziękuję, proszę.
Znalazłem werset. Trzecia Mojżesza, 18 rozdział. Jest tutaj od 10 wersetu cały fragment dotyczący spożywania wsi. I werset 13 mówi tak. Każdy, kto z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających pośród nich upoluje zwierzę albo ptaka, które wolno jeść, niech wypuści jego krew i przykryje ją w ziemię.
Dziękuję. Proszę. No, czy wydany na ziemię, czy kopany. Dowód taki jest.
Ja może tylko odniosę się do tych ofiar świątynnych, że w świątyni zadbano o to, żeby krew z ofiar nie wróciła placu świątynnego. Były również przecież obrządki związane z oczyszczaniem szat kapłanów, lewitów. Oni musieli wypierać te szaty. To było naturalne, że krew powróciła. Tuż był spalony i skóry spalone, ale krew spływała specjalną rynienką do doliny Chinon, która do których była potrącego. To też ma swoje znaczenie, bo mieszała się woda z krwią. To też może mieć znaczenie. Dziękuję.
A jakaś ofiara kojarzy nam się z ofiarą baranka? Kto by chciał podać miejsce, proszę. Proszę, ktoś tam mówi.
Nasz baranek, pana gospodarza, przyda okoliczność poświęcenia kapła. Ale wszędzie przy ofiarach jest wspomniane tylko, że krew była używana, właśnie do pokropienia, bądź do pomazywania. Z wszystkich ofiar, których była krew właśnie używana, to tak to występuje. W rozdziale 9 właśnie w III Księgi Mojżeszowej, czy w innych miejscach. Natomiast jest ciekawa rzecz tu w tym dalszym fragmencie, w 17 rozdziale, który dla starszych przedstawicieli wcześniejsze, później jest taka zmiana, która myślę potwierdza myśli te, które były już podane, że Izraelici mieli zakaz spożywania krwi. I jest w wersecie 13 tego 17 rozdziału, że tam jest, że każdy w kwestii Izraelii i z obcych mieszkających pośród nich upoluje zwierząt albo ptaka, że wolno jeść, niech wypuści jego krew i przykryje je ziemię. Przy zakazie spożywania krwi było jakby wyraźne zalecenie Pana Boga to, co miano zrobić, co mieli robić z krwią. I w przypadku krwi, tego nadmiaru krwi, jak określaliśmy, przy okoliczności składania jakichś ofiar, ja zgadzam się z tą myślą, że ta krew była po prostu ogólnie wylewana na ziemię, ale ona była wprowadzana specjalnym kanałem, czy takim rodkiem, możemy dzisiaj nazwać kanałem, która spływała do jednej stoli, do jednej stoli otaczających wzgórze Syjon, czy górę Syjon. Te doliny się ze sobą łączą w pewnym miejscu, tak dolina Perwintu, tak dolina Pinno, Gefenny, jak i dolina Potoku Cedron. Jest takie jedno miejsce, gdzie te wszystkie jakby trzy doliny, czyli inaczej potoki, jakby potoki, no, łączą się. Stąd też ta krew, można powiedzieć, że była wylewana na ziemię. Tutaj jakby na potwierdzenie też takie skojarzenie, taka myśl mi się przez nasunęła, że chyba Jezus był ukrzyżowany. I kiedy jeden z żołnierzy podszedł, kiedy spadał, czy ci ukrzyżowani już nie żyją, to przebijając bok łóżka Pana Jezusa, wypłynęła z niego woda i krew. I ona po prostu spłynęła na ziemię też pod krzyżem, więc to by, myślę, współgrało ze sobą, prawda? Że ta figura z tą poza figurą, że ta krew miała oczyszczać również ziemię, która była przedtem.
Dziękuję. Mamy, braterstwo, jasny, wyraźniejszy dowód, że nie wolno było spożywać krwi i tłuszczu. Jest on zapisany w 3 Mojżeszowej, 3 rozdział, a 17 werset. I tam jest napisane tak. Ustawą wieczną dla pokoleń waszych, we wszystkich siedzibach waszych będzie to, że żadnego tłuszczu i żadnej krwi spożywać nie będziecie. Teraz na pytanie. Co zrobiono z resztą krwi, która została od pokropienia krwią baranka po dwoje drzwi? Proszę.
A żadna ofiara za grzech, której krew wnoszona była do namiotu zgromadzenia dla oczyszczenia w świątynicy, nie będzie jedzona, ale ognie spalona.
Tak, to jest do tego. Ogniem spalicie. I dlatego, braterstwo, co zrobiono z krwią? Baranek był ofiarą za grzech? Czy nie był ofiarą za grzech? Był ofiarą za grzech. Mięso jego, resztki pozostały, które pozostały, zostały spalone. Co z pozostałą krwią było zrobione? Zjeść jej nie wolno było, więc na pewno pozostała. Co zrobiono? Spalono. Podobna ofiara była składana przy poświęceniu kapłanów. Były składane 2 baranki i w 8 rozdziale, braterstwo, tam był baranek i jedzony, i palony, bo to była ofiara, to były ofiary składane. I mamy powiedziane w 8 rozdziale, werset 15, gdzie Mojżesz zarżnął i mówi, zarżnął, to się dotyczy cielca, bo tam poprzedzała ofiara cielca. Mojżesz zarżnął go, wziął krew palcem swoim, pomazał rogi ołtarza wokoło i oczyścił ołtarz. Resztę krwi wylał u podstawy ołtarza i poświęcił go, dokonując nad nim oczyszczenia. Jest wspomniane, że resztę krwi wylał nie na ołtarz, tylko na podstawę ołtarza. Jakoby obok ołtarza. U podstaw ołtarza. Wiązałoby to się z 17 rozdziałem 3 Mojżeszowej, który był przeczytany przez braterstwo, że krew została wylana na ziemię. I być może, że z krwią baranka mogło to być uczynione. Ale równie też mogła być ta krew spalona. Ja dokładnie tego braterstwu nie mogę powiedzieć, bo chyba nikt nie może powiedzieć, ale możemy przyjąć tą wersję, że poza figura tego pasuje do tego, że krew była wylana u podstaw ołtarza. Ołtarzem dla nas jest kto? Jezus Chrystus. Jego krew, gdy został jego bok przebity, spłynęła u podstaw ołtarza? Spłynęła u podstaw ołtarza. Spłynęła na ziemię. Bo ziemia też potrzebowała odkupienia. Teraz na pytanie, jak było za czasów Jezusa Chrystusa, gdy zabijano kilkadziesiąt baranków, bo za czasów Chrystusa na święto Paschy Żydzi schodzili się do świątyni do Jerozolimy. To ja bratersku przeczytam wypowiedź jednego Żyda, bo tak jak zapytałem brata Staszka, bo on to z żydowskim związany, to myślałem, że on o tym wie. A on mnie dał taką gazetę i tu jest taki wykład jednego z Żydów i pisze o baranku paschalnym, jakie były zwyczaje, no całkiem inne trochę za czasów Chrystusa były jak te pierwotne, bo tam były różne kielichy, różne sfory i tak dalej, ale pisze tak. Następował ubój zwierząt ofiarnych, których krew kapłani gromadzili w misach. Za czasów Chrystusa baranki zabijali kapłani. Inni kapłani stali w dwóch rzędach. W pierwszym ze srebrnymi, a w drugim ze złotymi micami w rękach. Kapłan, który podał wypełnioną krwią misę następnemu w swoim rzędzie, otrzymywał w zamian pusto. To zamienianie trwało do momentu, kiedy ostatni w rzędzie wylewał krew na ołtarz, na którego środku była czerwona linia tworząca krąg, w obrębie którego wylewało się krew ofiarną w czasach Pesach. Każdy kapłan biorący udział w tym obrzędzie ubrany był w szkarłatnią szatę, aby ewentualnie plamy krwi nie były na niej widoczne, czyli tego koloru krwi. Tak było za czasu Chrystusa, że pozostałą krew wylewano na ołtarz. Dlaczego? Bo to była świątynia. Było do tego, była taka możliwość, bo w świątyni były różnego rodzaju ołtarze. Ale w pierwotnym znaczeniu braterstwo, gdy Żydzi w Egipcie spożywali baranka, nie było ołtarza i nie było świątyni, prawda? Więc dlatego Pan Bóg kazał tego baranka spożywać w taki sposób, w prosty sposób. I teraz, gdy odczytaliśmy braterstwo, że Żydzi mieli rozporządzenie dane przez Mojżesza, a Mojżeszowi to przekazał Bóg, że najpierw mieli przeprowadzić tą czynność z barankiem. I nasuwałoby się następne pytanie, czy mogli Żydzi najpierw zjeść baranka, a potem pomazać krwią? Dlaczego nie? Proszę? Można ją podgrzać i się rozpuścić. Kaszanka się robi, tak? Dlaczego nie można było? Przeczytaliśmy braterstwo i Bóg wyraźnie powiedział. Taki porządek był i to była ustawa wieczna. Że pierwsza czynność to by dotyczyła krwi. A nie można było pierwszy zjeść tego baranka trochę? Z jakich przyczyn nie można było? Proszę.
Przyczyn praktycznych. Żeby jeść baranka, musiała się nie wyścieklić. To rytualne zabijanie zwierząt w Izraelu jest określone. Tak królowe trzeba to wiedzieć, żeby odpoczynając zwierzęciu tutaj w ruce gardła, krew mogła ścieknąć. To był określony czas nawet. Także pierwsza czynność to było ściekanie krwi. Żeby to mięso było bez krwi. Bo tam wiadomo, że co do milimetra tam się nie wyszło, ale ten już nie prosiła. Ona nie była nieczystością nie traktowana, na które tam jakieś szanowe pozostało.
Dziękuję, proszę.
Moja myśl byłoby, że gdyby się spóźnili pomazać, to wtedy spotkałoby ich śmierć. Znaczy najpierw zabezpieczyli się przed śmiercią, a potem później jeść.
Pierw zabezpieczony przez śmierć, później, no dobra myśl. Ciekawa myśl. Kto by jeszcze z braterstwa chciał? No i zabieram braterstwo, zauważmy, co Pan Bóg powiedział. Mięso jego, mówi tak, wezmą z jego krwi, nie, jeszcze wcześniej, przecież 6. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomarzą obydwa podwoje i nadproże w domach, gdzie go spożywają. A więc dom musiał być przygotowany do spożycia baranka. I między innymi to przygotowanie polegało na tym, że dom musiał być zabezpieczony przed czym? Przed śmiercią, prawda? Bo na zewnątrz groziła śmierć. I teraz mówi, mięso jego upieczone na ogniu, a więc baranka trzeba jakiś czas piec, braterstwo, to jest tak od 1,5 godziny do 2,5 godzin, baranek musi się piec, żeby był upieczony. A więc już zabezpieczenie na drzwiach było, baranek był upieczony, baranek się piekł i Żydzi przygotowywali się do spożywania baranka, prawda? I teraz mówi, nie jedzcie z niego nic surowego. Gdyby wcześniej chcieli jeść baranka, to by musieli zjeść jakiego? Surowy. Gdyby chcieli to zrobić szybciej, to by musieli go ugotować. A Bóg wyraźnie powiedział, będziecie go jeść w całości, ale upieczony. Czy mogli Żydzi zacząć jeść baranka, a później dokonać pokropienia? Nie, nie mogli, braterstwo. Jeśli by tak zrobiono, dopuściliby się nieposłuszeństwa wobec wiecznej ustawy Pana Boga, a to groziło niepowodzeniem, groziło śmiercią. Co by to przedstawiało poza figurze? Że najpierw trzeba by było z krwią, co się uczynić, siostra Zosia Wysocka. Nie mówisz dzisiaj. To brat Rysio Szewczyk. No właśnie. Dziękuję bratu. To jest trafna, myślę, odpowiedź braterstwo. To jest tam w dodatku broszurki napisane, że w tym jest pewna lekcja. Jest pokazana kolejność, w jakiej my korzystamy z zasług Jezusa Chrystusa. Że najpierw musi być zdjęte z nas potępienie adamowe, czyli musimy dostąpić jakiejś formy usprawiedliwienia, żebyśmy się mogli liczyć przed obliczem Bożym. Potem można baranka spożywać, bo przedtem braterstwo rozebraliśmy, ja może wrócę do tej myśli i przeczytam ją, co przedstawia wejście pod kropienie krwią, a co przedstawia jedzenie baranka. Jest napisane tak. To jest na stronicy 30 pod drugim pytaniem. Pascha jest przez Żydów często stosowany do wielkanocnego tygodnia, który trwał od wieczora 14 dnia miesiąca Nisan do wieczora 21. Te 7 dni mają jeszcze inną nazwę, święta prześników. Bóg przykazał Izraelitom obchodzić je na pamiątkę wyprowadzenia swego ludu z ziemi egipskiej. Wśród 7 dni Paschy Bóg wyróżnił szczególnie dzień pierwszy, dzień przejścia, obfity w bardzo ważne wydarzenia, a którym Pan przeszedł ziemię egipską i wybił wszystkich jej pierwotnych. Dzień ten Żydzi mieli święcić jako pamiątkę wieczną. I tutaj jest podkreślone, jak ważne było to święto. Stare Braterstwo na stronicy 34 jest wspomniane tak. Pod pytaniem 15, drugie zdanie, drugi paragraf będzie. Zapewnia nas ona o naszym przejściu, o naszym ocaleniu, o naszym uzyskaniu żywota przez Jego krew. To pokropienie przedstawia nasze usprawiedliwienie z winy, z wiary, a nasz udział z, nie, a jedzenie mięsa z gorzkimi ziołami przedstawia nasze poświęcenie, nasz udział z Chrystusem. A więc, braterstwo, zanim dostąpimy, że nasza ofiara zostanie przyjęta przez Boga, czyli nasze poświęcenie, to musi nastąpić usprawiedliwienie. A usprawiedliwienie jest pokazane właśnie w krwi baranka. Dlatego nie można, Bóg tak postanowił, żeby nie można spożywać wcześniej baranka, a później dokonywać pomazania. Najpierw krew, a następnie spożywanie. Co znaczy spożywanie baranka? To, braterstwo, przeczytam. Jest to część naszego poświęcenia, ale jakby to poszerzyć? Jakby to szerzej określić? Z czego to korzystamy? Na pewno, że korzystamy z zasług Jezusa Chrystusa, że jest to nasze poświęcenie. Przeczytałem pod tym pytaniem, że jest to nasz udział z Chrystusem. Ale bardzo ważne, jaki udział z Chrystusem przy spożywaniu baranka mamy? W czym? W błogosławieństwach czy w cierpieniach? Proszę? W cierpieniach, prawda? A teraz, braterstwo, nasze poświęcenie, jest to inaczej mówiąc co? Zaparcie samego siebie. To już, braterstwo, mamy tutaj taki rodzaj, co to znaczy spożywanie baranka. To jest takich 5 bardzo ważnych zasad. Korzystanie z zasług Jezusa Chrystusa. Jest to nasze poświęcenie, stawianie naszego ciała ofiarą żywą. Jest to nasz udział z Jezusem Chrystusem jako nowe stworzenie. Jest to uczestnictwo z Chrystusem w cierpieniach i różnych doświadczeniach. Jest to zaparcie samego siebie. Czyli zaparcie samego siebie znaczy, że czynimy wolę tylko czyją? Bożą. A wolą Bożą było spożywanie baranka. A kto mógł spożywać baranka? Każdy Żyd? Bracie Wilkowski, każdy Żyd spożywał baranka?
No, domownicy wiary, nawet w domu, co przebywali wtedy, ci chodzi o gardianin pierwszego baranka. No, jak uchodzili z Egiptu. A szczególnie groźba śmierci wisiała nad pierworodnymi.
To wiemy, my już poza pierworodnymi jesteśmy. Teraz już jesteśmy.
No, musiał być obrzezany.
No. Proszę, bracie Zub.
Ja właśnie to miałem powiedzieć.
Musiał być obrzezany. A co znaczy obrzezka?
Obrzezka serca. Znaczy serce musi być obrzezane. Czyste serce.
A jak nie był obrzezany, to nie mógł obchodzić?
No tak wynika z tego, że nie.
A bracie Zub, a jak kobiety obchodziły?
A no to co innego.
Jak to co innego? A o czym? O mężczyznach pan napisane gdzie? Tam nie ma też o mężczyznach napisane. Tylko jest napisane, że każdy, kto chciał obchodzić Paschę, musiał być co? Obrzezany. Tyle. Co zrobić z kobietami? Bracie Ignat, co byś zrobił z kobietami?
Kobiety też miały tam udział. Każdy, kto i ci mężczyźni, którzy byli do obrzezani. Nie wiem,
dziękuję. Proszę.
Wydaje mi się, że obrzeska stanowiła znak przymierza, ponieważ w tym momencie, no to wiemy, że obrzeska to tam, jak tam było powiedziane, że to nie jest to tak, bo mówiliśmy wcześniej, że krew to było właśnie to jego to było powiedziane, to krew stanowiła no dobrze, ale puszczę z tego. Brakuje mi niektórych wyrazów, które wiem, a nie wiem jak to też. Ale powiem tak. Niewiasty, ośrodki, wyjadły, baranka, ale one były przynależnie śmiałe poprzez swoich mężów, ojców i tak dalej. Pan Bóg zawierał przymierzec i wynikiem przymierza Pana Boga było obrzeska mężczyzn. To było powiedziane Abrahamowi, było to kontynuowane, bo czas nie określony, dopóki go się przymierzył ten dar. Niewiasta była przynależała przy mężu. Ona była uznana całkowicie jako część domu z pełnymi prawami. Ale tutaj bym chciał powiedzieć, że nie była tego kwestia, bo tam było jeszcze, że używać mogli tylko obrzezani. I to nie tylko sami Izraelici, bo pisze właśnie w tym 12, że oprócz domowników tych żydowskich, to tam pisało również, że może jeść baranka, sługa wasz, za pieniądze kupiony, oczywiście pod warunkiem, że będzie obrzezany, ale mało tego, że sługa twój, który należy do ciebie, musisz go obrzezać. I on będzie spożywał, ale musisz go obrzezać. Ale jeszcze było to później takie, że przechodzień i najemni może się znajdować podczas tego spożywania baranki. I jeżeli chce spożywać, musi być również obrzezany. Ale jeżeli nie jest obrzezany, nie może jeść. On mógł przebywać w domu, ale nie mógł jeść. Mógł jeść tylko i wyłącznie wtedy, kiedy oznakę dało obrzezanie.
Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z braterstwa jeszcze chciałby podać? Proszę, brat Edzio.
Ja sam się z myślą, którą bracarze powiedzieli, na to pytanie chciałbym podać, że obrzeska została wprowadzona od Abrahama. Pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 17, opisuje o tym, a w szczególności wersety 10 i 11, gdzie wyraźnie jest powiedziane, że obrzeska i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Czyli obrzeska była znakiem zawartego przymierza. Tam w odniesieniu do Abrahama, który był obrzezany, kiedy miał 90 lat. I jest wyraźnie powiedziane, że to było tylko znak przymierza. Więc podczas jakby obchodzenia tej paschy po raz pierwszy wśród narodu żydowskiego mężczyźni musieli być obrzezani i to oznaczało właśnie jakby wejście w przymierze z Panem Bogiem, że tylko wykonując ten znak, czyli wchodząc w przymierze, tak krew była użyta, chroniła pierworodny, a ci, którzy znajdowali się w domu, mieli prawo spożywania tych baranków. Niewiasty były traktowane jako domownicy, jako rodzina, bo jest mowa o rodzinie. O domu. Baranek był przewidziany dla rodziny, dla domu. Jeśli kogoś było za mało, to mieli dobrać sąsiada. Nie było rozróżnienia na mężczyzn. Co do mężczyzn, był baranek, że musieli być obrzezani.
Dziękuję. Dziękuję. Kto by chciał jeszcze z braterstwa? Bóg braterstwo wyraźnie powiedział, że Izraelici musieli przejść obrzeskę. I tak jak było wspomniane, że obrzeska już miała miejsce daleko wcześniej, ale tutaj Bóg przypomniał o tym, aby ludzie byli obrzezani. Czytaliśmy w poprzednich naszych rozważaniach, że gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, to wyszło ich ile? Gdzie tak jest napisane, że 2 miliony? 600 tysięcy, ale czego? Kobiet? Mężczyzn. A więc mamy jasny dowód, że Bóg tutaj liczył się z mężczyznami, a nie z niewiastami. I tych 600 mężów musiało być obrzezanych. 600 tysięcy. Ale jeśli był na przykład cudzoziemiec, jakiś tubylec, a chciałby obchodzić z Żydami to święto, to musiał mężczyzna dokonać czego? Obrzezki cielesnej. Nie obowiązywało to kobiet, bo wiemy odnośnie cielesnej obrzezki, że to tylko dotyczy mężczyzn. Dlaczego Bóg dozwolił spożywania baranka kobietom? Bo kobieta liczyła się zawsze w mężczyźnie, że to jest jedno ciało, tak jak Bóg powiedział. Gdy stworzył Ewę, to było jednym ciałem. I jest mowa w Piśmie Świętym przeważnie o mężczyznach. O kobietach też jest mowa, ale w takim składzie, że jeśli mieli coś wspólnie obchodzić, to nawet święty apostoł Paweł to zaleca, że niewiasta niechaj, gdy mówi, niechaj mówi przez kogo? Przez męża swojego. Posługuje się właśnie tą zasadą Pana Boga stosowaną w Izraelu. I dlatego niewiasty izraelskie mogły spożywać baranka. Co znaczy ta obrzeska? Brat Zub powiedział, że jest to obrzeska serca. I zgodnie, tak jest napisane, ale gdzie? Proszę. Tak, list do Rzymian, 2 rozdział, a 29 rozdział, werset 29. Czytamy w taki sposób. A ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Jest to obrzeska serca. Co oznacza obrzeska serca? Króciutko, proszę. Zupełne poświęcenie, no to spożywanie baranka. To tak trzeba trochę porozdzielać. Obrzeska serca, co znaczy? Siostro Wandziu?
Mam pewne zdanie, że siostra chciała
powiedzieć. Siostra Małgosia Fil.
Całkowite poświęcenie się i oczyszczenie się właśnie, poddanie się pod wolę
Bożą. Poddanie się pod wolę Bożą. Coś podobnego, bo jakbym zapytał, co to jest poświęcenie, to byście mi pewnie rozszerzyli i coś podobnego powiedzieli. Aha, no to proszę.
Poza figurą tego jest obrzeska serca, jak wyjaśnia to apostoł. Żywiem 2,29. Oznacza ona zupełne poświęcenie się Panu i odłączenie od wszelkich grudów ciała i wszystkich grzechów.
Od ziemskich nadziei, od ziemskich celów, odłączenie od pragnień. To się równa obmywaniu przy innych ofiarach. Gdy najwyższy kapłan dokonał na przykład składania ofiary tutaj na dziedzińcu, to umywał ręce w misie w wodzie. Więc to się równa temu samemu obrzesce serca. A co przedstawiają braterstwo, gdy baranek miał być spożywany, to miał być spożywany z gorzkimi ziołami. To jest już takie łatwe, tak mi się wydaje. Gorzkie zioła, siostra Mila.
Gorzkie zioła to różne próby i doświadczenia.
Różne próby i doświadczenia. Tak, zgadzamy się. Ale teraz... Czy każda próba, każde doświadczenie jest gorzkim ziołem? mamy napisane tutaj w drugiej Mojżeszowej, że one zaraz gorzkie zioła miały jeden cel. Zaostrzyć apetyt, aby baranek był bardziej przyswajalny. Czy każde doświadczenie służy nam ku temu, że baranek jest przyswajalny? Czy moglibyśmy jakieś doświadczenia wymienić? Bracie Boguś.
Myślę, że to chodzi o doświadczenia, które odnosimy dla zasady, dla Pana Jezusa, nie? Doświadczenia, które sobie na siebie ściągamy, jakichś tam innych powodów, to nawet powodują, że apetyt się pogorszy. Będziemy się gdzieś tam mierzyć w jakieś swoje sprawy i stąd dostaniemy jakieś doświadczenia, to na pewno nie będzie tam, spożywanie nie będzie to, żeby bardzo smakowało to wyjmanie.
Dziękuję. No właśnie, na przykład. Jeśli bracie, wtrącimy się w nie swoje sprawy, zaostrzy to nam apetyt. Tego rodzaju doświadczenia.
Ale to różnie na to można patrzeć. Bo ktoś powie tak, moje sprawy są ja, oj, ostatecznie moja żona i dziecko. No i to są moje sprawy. Ale drugi powie, moje sprawy to jest Bóg. Wartości zboru, zasady zboru. I teraz czy to są już tylko i wyłącznie już nie moje sprawy? Bo to rozszerzamy, nie? Że moje sprawy, ja bym się zrozumiał tego, z tym co Boguś powiedział, że to bym uważał, że jak brat Lewanie nas nakierowywał, że po co są te koszty zioła? One są dla barzanka, dla spożywania tego mięsa, które miało być posileniem, pokarmem dla podróżowania. Tak. One miały przyswajać baranek. O tak. Ma swoje i tłusto, i ciężko sprawność, więc te koszki zioły mają w tym pomagać. Jeżeli czy koszki zioły mogłyby być gdzieś indziej, więc nie jest to właściwie zastosowanie. Mówię dlaczego? Bo chleb miał być bez kwasu. I to właśnie pokazuje to, że gorzkie zioło jest nieprzyjemne, ale z baranki nie jest przyjemne. A chleb miał być wyłączony kwas. Chociaż nieraz się tłumaczy, że chleb za kwasem to nadaje smak. Ale postanowienie Pana Boga było, że miał być chleb pieczony bez kwasu na wodzie. I ja mam tutaj przełożenie. Także ja bym sobie wskazał z tym, co było określane, że do tego gorzkie zioła tylko i wyłącznie po chlebie baranka, jego wartości spożywamy. A to przekłada się na nasze życie, tak ujmijmy to, duchowe, czyli nasze życie wiary.
Dziękuję. Dziękuję. Z pewnością, braterstwo, celem tych gorzkich ziół to było, tak jak wspomniałem, zaostrzenie apetytu, aby ten baranek był bardziej przyswajalny. Ale nasze doświadczenia to są różne. Nasze doświadczenia jedne są z powodu naszej wtrącania się w cudze sprawy i tego rodzaju doświadczenia nie pomagają w spożywaniu baranka. Na pewno. Bo na przykład, bratestwo, jeszcze inne sprawy. Ja kogoś obmówię. Pomówię siostry Marysie. O. Pomoże mi to do spożywania baranka, jak ja obmówię ją? Jej pomoże, bo ona jest obmówioną. Jej pomoże. Ale mnie to nie pomoże. Więc gorzkie zioła przedstawiają wszystkie te doświadczenia, które są z powodu naszej wierności dla Pana. Jakie to są doświadczenia? Różnego rodzaju posądzania, niesłuszne. Tego rodzaju bardzo zaostrzają apetyt, nadmierna krytyka. Nienawiść. takie próby prześladowcze, z niewagi, z wady. A braterstwo jeszcze inne, takie spokojne doświadczenia przeżywamy, indywidualne się to nazywa. Załamanie. Często w modlitwach się słyszy, że prosimy za kimś, którego wiara została załamana. Albo zniechęcenie, prawda? No tego nikt nie wie. Brat, siostra się zniechęciła, nie ma chęci czegoś robić, nie ma chęci przyjścia na nabożeństwo, nie ma chęci do czytania, do badania. No taki następuje moment, ze wszystkim się zgadza. Brakuje czego? Brakuje braterstwo życia. Brakuje życia. Tego rodzaju doświadczenia. One są poważnymi doświadczeniami braterstwa. Zaostrzają apetyt. Ktoś potrzebuje pomocy, prawda? Przy zniechęceniu. Kto tej pomocy może udzielić?
Brat, siostra. Pan.
No nie wiem, czy tak może udzielić, wiecie, Wilkowski.
Dobrą pocieszą, pocieszyć. Słowem Bożym, Pismem Świętym.
Będzie mowa o Piśmie Świętym, tylko trochę później. Ale dobrze. Brat, siostra może nas pocieszyć. Może nas pocieszyć ktoś taki, co już tego rodzaju doświadczenia przeżył, że był zniechęcony, że był o coś posądzony, że był załamany. I Bóg go z tego dźwignął. Więc są to wszystkie doświadczenia, które wynikają z naszej wierności dla Pana. Ale trzeba tego poranka spożywać z prześnikami. Prześniki co przedstawiają? Siostra Ela Tudwin. Prześniki. Tak krótko, bo już nie mamy czasu. Prześniki braterstwo przedstawiają czystą prawdę, czystą Ewangelię zawartą w obietnicach, która została nam przekazana przez Jezusa Chrystusa. O tym wspomina nasz Pan w Ewangelii świętego Jana, 6 rozdział, 50 werset, gdzie mówi: ten jest on chleb, który z nieba zstępuje, jeśli by kto jadł, ten nie umrze, będzie żył wiecznie. I to jest właśnie spożywanie tego baranka z prześnikami. Ale gdy Żydzi mieli polecone, aby spożywać tego baranka z ziołami, z prześnikami, to teraz musieli być odpowiednio ubrani i dostosowani do czasu. Musieli mieć obuwie na nogach, sandały. Co to znaczy? Mówicie, że gotowość Ewangelii, prawda? Co to znaczy obuwie na nogach? Gotowość Ewangelii. Laska w ręku, co to znaczy? Proszę. To gotowość do Ewangelii, to gotowość do podróży. Co znaczy laska w ręku? Ada Ślipka? Laska wasza niech będzie w ręce waszej.
A z kolei że pielgrzymowanie to chroni nas. Pielgrzymowanie w pokoju Bożym.
A śpieszno, spożywanie śpieszne, brat Krzysio Milan? Tak szybko spożywać.
Ograniczony czas. Tak
samo teraz. Dziękuję. Tak, braterstwo, tak jak żeście wspomnieli. W broszurce jest wspomniana, ja jeszcze przeczytam myśli, skąd idą wypisane, brata Rosa. Biodra swe przepaszcze. Jest to w Ewangelii, przepraszam, w liście świętego apostoła Pawła do Efezu, 6 rozdział, 14 werset. Tam jest mowa o przepasaniu bioder. Co to znaczy? I brat Rosen tłumaczy to w taki sposób, że występuje tam pas. Pas to znaczy służebność dla sprawiedliwości, a znaczenie to ma takie, że będę służył Panu, prawdzie i braciom. Zgodnie z prawdą, zgodnie z wolą Bożą, takie uczynki i tylko taka służba wykonana zgodna z wolą Bożą będzie przyjęta przez Ojca dzięki zasługom Zbawiciela. Obuwie na nogach to jest, że nasza służba Ewangelii musi być śpieszno wykonywana, musi być głoszona przez różnego rodzaju sposoby. Ale najważniejszy sposób to wymienia przez opowiadanie Ewangelii i obietnic. Laska wasza niech będzie w ręce waszej. Laska to służy jako pomoc. A przy spożywaniu baranka, zasług Jezusa Chrystusa, najbardziej pomocne jest co? Jaka laska? Są dwie laski. Ale jakie? Co to jest laska? Pomoc.
Laska i twój dnie cieszą.
Psalmista tak mówi. Ale braterstwo, ta laska, którą Żydzi mieli, to ona coś znaczy. Tak. Co nam przychodzi z pomocą, braterstwo? No. Wszyscy trzymacie w ręce. Słowo Boże, braterstwo. Stary i Nowy Testament są tymi laskami, które nam pomagają i uczą nas, jak należy spożywać baranka. Śpieszno, no tu braterstwo, tak jak siostra Małgosia wspomniała, że śpieszno to znaczy, że czas przyjemny, czas chwalebny. My to w liście do Żydów, przepraszam, do Koryntów, w drugim liście do Koryntów, żeśmy się nad tym zastanawiali. Zdaje się, że to jest 6 rozdział, na ile dobrze pamiętam. Zobaczymy zaraz. Tak, i drugi werset. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem Cię. W dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz czas zbawienia. Śpieszno to znaczy się, że dopóki nie wybije północ, bieg Ewangelii jeszcze nie został zakończony. Jeszcze baranka można spożywać. Czy spożywamy obecnie baranka? Spożywamy, braterstwo, bo północ jeszcze nie wybiła. Siły anarchistyczne jeszcze są w mocy Pana Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Nie są one rozpuszczone i wierzymy, że Kościół jeszcze jest z tej strony zasłony. Jeszcze jest nam potrzebne i obuwie, i laska, i ta śpieszność do wykonania. Co znaczy, że Żydzi, gdy nie zjedli baranka, resztę mieli spalić. Nie mam czasu, braterstwo, już was pytać, więc oznacza to, że wiek Ewangelii jest tylko czasem przyjemny dla pierworodnych i dla domowników wiary. Wiek Ewangelii jest zbawieniem, w którym można osiągnąć najwyższą nagrodę. Wiek Ewangelii to czas łaski, który się kończy. To wysokie powołanie, a spalenie pozostałych części baranka świadczy o tym, że wysokie powołanie się skończyło. A znaczy to, że drzwi, o których mowa, mówi Pan Jezus przy powieści o 10 pannach, zostaną zamknięte z tym czasem, gdy wiek Ewangelii w zupełności się zakończy. Można, braterstwo, o tym już nie będę czytał, bo nie mam na to czasu, ale można o tym poczytać w broszurce od 9 strony i dalej. co dotyczy spożywania baranka i sposobu. Możemy sobie jeszcze w domach naszych przejrzeć. A obecnie, braterstwo, nasze nabożeństwo będziemy kończyć, bo czas się przybliżył. A chcę braterstwu jeszcze powiedzieć, że jeszcze po zakończeniu nabożeństwa proszę was, abyście chwilę pozostali, bo brat Edzio ma tutaj pewne sprawy do przekazania, więc będzie ten czas na przekazanie tych spraw. A obecnie proszę.